Ja uważam, że social media, czy to jest moderacja, czy to jest robienie kontentu, powinna być jak ludzie na imprezie, nie? Że widzisz jakiegoś typa i on albo jest piękny, śliczny i chcesz do niego zagadać, albo po prostu zajebiście mówi i chcesz go słuchać, bo jest merytoryczny. Duże marki się ewidentnie boją z wyjściem do ludzi, z czymś ciekawym, co ludzi w ogóle obchodzi. Albo jest z jajem. Moja szefowa miała super zwyczaj, która zresztą wykłada o social mediach, jest super ekspertką w temacie. Na Dzień Kobiet zawsze zbiera te posty. Jakby ile jest w postach o kobietach kobiet w socialach. No i się okazuje, że nie ma tam kobiet. Tam jest 50% rabatu. Sociale tracą wartość, jak się stają telewizją. To jest największa siła sociali, że nią nigdy nie były. A teraz zaczynają być. Ja uważam, że to jest jedyna droga, żeby sociale marek przetrwały, jak oni wyjmą te kije z dupy.
Dawaj, plot, ja widzę, to jest podcast plotkarski, zajebiście.
No, ale to nie jesteśmy pudelkiem. Jakim pieskiem jesteśmy? Musisz wymyślić pieska.
Ja bym bardziej pod buldoga się identyfikował. Buldogiem.
Tak. Bo jak Świnka Pepa jest frontem, to jest okultystyczne. Nie wiem, czy kiedyś widziałaś, jak frontem wygląda Świnka Pepa, ale ona ma oczy z boku, nie?
No.
Że tak, jak patrzysz na nią z profilu, od razu ma oba. A jak się spojrzy frontem, no to wychodzi, że cztery, nie? Skoro po bokach widać.
Chyba, że czekaj, ma tylko dwa z jednej strony.
Widzisz tu? Jest to Świnka Pepa. Tu gdzieś.
A.
Tu.
No. A. No. Okultystyczna Świnka Pepa. No dobrze. I co ten gruby jeszcze umie?
Wszystko. Umie zdenerwować, umie rozśmieszyć.
Okej.
Okay. Imprezować chłopak umie.
Sprawdzimy. Sprawdzimy. Bo ty masz taką ekipę tutaj w wariatów aspołecznych typu Filip Dudkiewicz.
Ale to Dudu zależy. On jest aspołeczny jak nie pije, a jak się napije, to jest bardzo społeczny. Jakby Dudu to jest ta osoba, która jest wodzirejem na weselu i imprezie, że go po prostu popychasz w tłum i on wszystko załatwi.
Tak, wiem, raz z nim kosztowałem alkoholu.
Podjąłeś to ryzyko?
Nie wiem. Generalnie w tym hotelu właśnie spałem wtedy. I jak wracałem, to leżałem, chciałem spać na korytarzu. Taki miałem pomysł.
To brzmi jak imprezy
bardzo,
Dudu.
Bardzo, no, bardzo w skrócie. Tak. Niemniej jednak, skoro już nagrywamy, to chciałbym przedstawić drogim słuchaczom Elizę.
To ja.
Która zaraz opowie, czemu tu w ogóle jest i co ma do powiedzenia. Ale zanim to zrobimy, to chciałem podziękować cyfrowym.pl, które wyposażyło to wspaniałe studio w postaci hotelu. W sensie pokoju hotelowego. No i dla słuchaczy mają kody zniżkowe w opisie odcinka.
Po imprezie można przyjść, tak? Spać na korytarzu.
Po imprezie można spać, ale nie hotel, tylko cyfrowe. Na sprzęt i na wynajem.
Może kiedyś, no.
Może sobie kiedyś wynajmiesz.
Może kiedyś nagram z Dudu na przykład podcast.
Z Dudu?
O tym, jak imprezować.
O Boże.
Albo jak nie imprezować, poradnik, wiesz, taki survivalowy jak z zombie. Jak nie imprezować w Warszawie.
A jak nie imprezować w Warszawie? Jesteś z Warszawy?
Nie, ja jestem z okolic Łodzi.
Czyli Słoik.
Słoik, no, ale taki uciekinier właściwie z Łodzi.
Bo... A skąd z Łodzi jesteś? Z okolic Łodzi?
Ja jestem w ogóle spod Dębic, to jest miejscowość około 40 kilometrów pod Łodzią. Faktycznie
jestem dużo z Głowna. Wiesz, gdzie jest Głowno?
Nie, nic mi to nie mówi.
Też pod Łodzią.
Pod Dębice all the way. No ale takie dorosłe życie, no to już Łódź, no bo co można robić w małym miasteczku, nie? Jak się chce tatuaże mieć. I kolczyki, i farbować włosy na czerwono, to w moim miasteczku nie masz co robić.
To jest tylko alternatywką, tak teraz na mało lat to mówią.
Kurczę, ja strasznie tego nie lubię, bo jak ja zacząłem robić dziary...
A nie wiem, co znaczy w ogóle alternatywka do końca, to cały czas jeszcze
no, mi się no, to jest trend ubraniowy, nie? To, że po prostu, no nie wiem, robisz mocny make-up, długie kreski eyelinerem, więc to się zgadza, masz dziary, ale masz na przykład dużo tribali na sobie, albo koszulkę z logo kapeli black metalowej, której nigdy nie słyszałaś. To jest alternatywka, nie? No to ja to słyszałam, jak ja już tą alternatywką byłam dużo, dużo wcześniej, więc moje zdanie to się nie zgadzało, bo ja nie wymyślałam tego stylu. To mnie tak zaczęli nazywać, bo już nie wiedzieli, jak mnie nazwać, nie?
Okej.
Okay. No, a w Łodzi alternatywki to nie miały łatwo. Teraz może mają, nie wiem, teraz alternatywki mają 13 lat. No jak ja miałam te, powiedzmy, 20 parę, no to tam zdarzały się wyzwiska. I w branży mojej, czyli teraz agencja reklamowa / marketing, zwłaszcza digital, no to w Łodzi nie było co robić, więc
A co, jesteś wyedukowana, jakby wiedziałaś od samego początku, że będziesz pracować w branży reklamowej?
Absolutnie nie. No ja w ogóle myślałam, że ja całe życie będę mieszkać w tej Łodzi, jak większość osób z tego mojego rodzinnego miasta. Także kształciłam się...
Bo to była ziemia
się...
obiecana już.
To była ziemia obiecana. Kształciłam się bez jakiejś głębszej myśli na dziennikarza. Nie wyszło, jak chyba wszystkim dziennikarzom na studiach. Nie, nie. Potem stwierdziłam, że jak był ten wysyp beauty guru na YouTube pierwszych, takich polskich, że make-up to jest w ogóle zajebiste, ja idę robić filmy, nie? Ja odbiorę kiedyś Oscara. No i stąd w ogóle Warszawa, bo takie szkoły to były tylko w Warszawie. No ale szybko się okazało, jak wygląda praca z gwiazdami, zwłaszcza serialowymi, bo mam takie wrażenie, że to jest trochę pompatyczne, ale mi się wydaje, że ci starzy aktorzy mają klasę i też inaczej traktują drugiego człowieka, nawet jak jest tylko, nie wiem, asystentką, nie? Bo ja tam nigdy nie byłam główną wizerzystką, żeby nie było tylko asystentką. No, traktowali nas fajnie, ale ci aktorzy serialowi, których ja nawet nie znałam, no to jest ciężki orzech do zgryzienia, bo trzeba się z nimi lubić, trzeba uważać, co się mówi, trzeba uważać, co się przekazuje reszcie ekipy. No jak cię gwiazda nie polubi i powie, że cię nie chce, jesteś na niższym szczeblu, no to elo.
Ale co, taka polityka, dużo takiej popranej polityki.
No, takich tam, wiesz, niuansów.
Opowiedz, co odjebałaś.
Dobra.
No skoro tego nie lubisz, to musiałaś coś odjebać, musiało się coś wydarzyć.
Tak, musiałam, no. Jak robiłam jako asystentka w jednym z dużych programów charakteryzatorskich w Polsce. Nie powiem w jakim, ale wszyscy chyba będą wiedzieć, jak mówię, że największe. No i tam jest taka plejada gwiazd, która się wymienia co sezon. I była jedna aktorka serialowa. Powiem tylko, że farbuje się na rudo, tak jak ja. Mm-hmm. I miała krótkie rudze włosy.
Okay.
Miała kaszmirowy sweter. No i tam oczywiście oddzielnie była garderoba, oddzielnie charakteryzatornia. No i ten sweterek kaszmirowy zginął. Od razu padło podejrzenie na mnie. No a to, że ta gwiazda się fafluniła i jest straciłam 2 godziny na szukanie tego sweterka, to już tam mniejsza. Mnie najbardziej zabolało to, że moja nauczycielka, która wtedy była moją mentorką, wzięła mnie tak na bok i dramatycznie zapytała, czy wziąłem ten sweterek. No tak, o, ty kurde, i ty przeciwko mnie. No się tam potem okazało, że ta gwiazda zostawiła to w ogóle u innej wizerzystki, jakby nie miała z tym nic wspólnego, no ale zrobiło się poważnie. No i wtedy wyszła i mówi, nie no jebać to, jeszcze trzeba było o 8 wstawać, to już w ogóle dramat.
I przestałaś pracować przy tym?
No, w teatrze jakby też mi się bardziej nie podobało. Tam też, no dużo jest plotek, no i mówię, coś powtórzysz komuś i... jest potem kwas, a hajs jest słaby i trzeba mieć dużo, żeby w ogóle w to wejść, nie? I musisz się nastawić, że pracujesz za darmo na początku, żeby sobie budować wspaniałe portfolio. Także no, to nie jest dla ludzi z okolic Łodzi, nie? Bez hajsu.
I w którym momencie cykpyk?
Sociale, kiedy wyszły?
No.
Przypadkiem. To jest chyba największy plus robienia sociali dla mnie, że próg wejścia jest w ogóle niski. Że nie musisz mieć studiów. Jak dobrze piszesz, jak masz jakiś pomysł, w ogóle zmysł do tego, no to kurde, po co ci to dziennikarstwo? No i zatrudniłam się w agencji najpierw moderacyjnej. No to właśnie to było na zasadzie, że proszę, tu są pytania od pracodawcy i teraz pokaż nam, czy potrafisz odpowiedzieć tak, żeby ludzi nie wkurwić. No i potrafiłam. Zaszyłam się tam, a potem stwierdziłam, że no ta moderacja to przecież życie ze mnie wysysa, nie? Jakby to jest taki przekrój społeczeństwa, jak nie wiem, sprawa dla reportera albo uwaga. Że widzisz, że tu jest Polska, nie? To większość Polski to przecież są wsie i właśnie takie problemy, a nie tam Warszawa nasza.
A co moderowałaś takiego? Możesz powiedzieć, jaka to była marka czy coś?
Chyba teraz już mogę powiedzieć, bo to był i Alior Bank, i Starbucks. No także same duże marki właściwie. Było też wiele mniejszych. No ale przeróżne branże i zawsze był tam shitstorm w tych komciach i w privach. No ludzie są bardzo roszczeniowi i są tak zaskakujący, że przeżywasz szok, nie? Zresztą o tym się teraz dużo mówi w branży, że moderatorzy na przykład Face'a to przeżywają jakiś tam koszmar, bo oglądają jakąś tam, wiesz, dziecięcą pornografię, zoofilię. Niefajne tematy. Mi się to na szczęście nie przytrafiło, ale roszczeniowi ludzie jak najbardziej, albo tacy, że się zastanawiałam, dlaczego na przykład mają dzieci, nie? Bo jeżeli masz typa w okolicach 40-50, który na stronie banku, wiesz, na wallu wrzuca zdjęcie swojego dowodu z jednej i z drugiej strony, no wszystko jest PESEL i tak dalej, no to kurde.
Poważnie?
Nie, tak, to ja nie wiem, stary, czy ty masz kompetencje, nie?
Kiedyś miałem tego znajomego, której ojciec uważał, że... I trochę się z tym zgadzam, mając dzieci dzisiaj szczególnie, uważał, że na dzieci powinno być wydawane pozwolenie.
Tak, no. Na dzieci, na zwierzęta też i na social media również, no.
Pozwolenie na social media. Dobra, to będzie rolka, to musi być rolka z tego po prostu. I ja proponuję, żebyśmy te pozwolenia wydawali my.
Oczywiście, że tak. No.
Bo nasza ocena jest najsza.
Jedyna słuszna.
Jedyna najsza. Okej. Okay. I ludzie to po prostu się pruli. Aby ty poznałaś, co to znaczy prawdziwa polska cebula.
Poznałam. Ja uważam, że social media, czy to jest moderacja, czy to jest robienie kontentu, powinna być jak ludzie na imprezie, nie? Że widzisz jakiegoś typa i on albo jest piękny, śliczny i chcesz do niego zagadać, albo po prostu zajebiście mówi i chcesz go słuchać, bo jest merytoryczny. I oczywiście też jest uprzejmy, no pewnie są dziewczyny, które lubią chamów, no ale to raczej...
To jakaś dysfunkcja raczej.
No. Więc kiedy ludzie traktują cię jak szmatę w moderacji, no to gdzie ten czynnik ludzki jest, nie? On znika, bo traktują cię jako bota. A tak naprawdę zawsze to jest człowiek i mimo, że nie wiem, ktoś tam nie kurwi bezpośrednio na niego, no to jednak spływa to na ciebie i to jest obciążające bardzo. Nie każdy może to robić. Jakby kompetencje, próg wejścia jest dość niski na początku, ale potem, żeby to w ogóle wytrzymać, żeby cię to po 2 latach nie wyprało, to
żeby,
jest
żeby
zadanie.
Ci nie szarpały nerwy po prostu.
No, dokładnie, bo były takie przypadki, że jakiś tam moderator w naszym zespole nie wytrzymał i odpisał parę ciepłych słów, że ej, tu człowiek siedzi. Ale to nie wolno, nie? To klient od razu się oburzał. Jak to człowiek i uczucie?
No tak, znaczy wiesz, bo to jest jeszcze też kwestia właśnie takiej znajomości, świadomości. Ale to też jest wina brandingu i tego, co marki próbują zrobić, bo marki chcą być jednostką taką uosobioną wręcz, więc ludzie myślą, że właśnie jak piszą, to piszą do marki, no piszą do tego Starbucksa, niech to będzie figuratywnie, czy do Bermatę. Ale no ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić tylko, bo my nie mamy takiego zasięgu, żeby nam tam kurwili, ale na przykład Bermatę dostajemy wiadomości z czapy czasami, wiesz.
Day?
Jakieś, trochę tak, ale nawet nie właśnie. W ogóle to też pokazuje, jak popieprzone stało się społeczeństwo przez social media i influencerów i te wszystkie tematy, bo na przykład są małolaty, które piszą, które mają, nie wiem, zakładam, że 12 lat max i piszą, że czy jesteśmy zainteresowani współpracą. I oni mają 200 followersów i generalnie po pierwsze już sformułowanie, cześć, jesteście zainteresowani współpracą?
Przedsiębiorcy mali.
To ja generalnie, wiesz, to się po prostu aż prosi, żeby zwyczajnie napisać nie.
Ja bym napisała chyba. Nie, ale dziękujemy za zainteresowanie, bardzo nam miło, ale nie.
O, dokładnie. O,
ale to jest lejtowe. Ja kiedyś miałem... No?
Ale kiedyś byłem bardzo zadowolony z siebie, ktoś właśnie pisał, że coś tam... I nie wytrzymałem. Nie wytrzymałem, że coś tam świetnie robię, to, tu, ten, coś. Odpisałem, bo próbował się sprzedać, ale totalnie to wyszło takie, wiesz, narcyzowe jakieś gadanie, nie wiadomo o co chodzi, aby udowodnienie, że coś źle jest u nas. Odpisałem, gratuluję.
No, to miło.
Co nie? Nie? No. I jakby skończyła się rozmowa w ogóle, ale gratuluję czego? O.
Na szczęście ja uczyłam moich klientów, że danie nam błogosławieństwa na opcję zablokowania użytkownika to nic złego i tak można. I słuchali w większości. Ja chciałam jeszcze dodać, jak mówiłeś o tych dzieciakach, bo to mówiłeś o tych roszczeniowych, nie? A ja miałam taki przypadek, że na koncie cukierków jedna dziewczynka pisała do nas codziennie, wysyłała swoje rysunki do oceny, bo nie miała z kim gadać, bo rodzice mieli ją gdzieś, o czym mówiła wprost, oczywiście tam, wiesz, po dziecięcemu. Mega to było smutne.
Ja pierdolę.
No, że nikogo nie ma, czy że mama tam krzyczy, czy rysunek nam się podoba. No i się zastanawialiśmy, kurde, no zgłośmy to gdzieś.
No raczej, social services.
No, tak, tak. Tylko, że problem jest taki, że no nie wiesz, czy to pisze rzeczywiście Ania lat 8, czy troluje ci jakiś Wojtek lat 20, no.
No tak, to też prawda.
No, wiesz, konto może założyć każdy, nie? W jakimkolwiek wieku.
Ale mamy tego, jak się nazywa, nie Zeus, tylko Pegas. Jest przecież ten program do...
Ja wiem tylko, że są takie konie ze skrzydłami Pegasa.
Tak, ale bardzo nie, lubię. Pegas to jest ten program, który Polska kupiła bodajże od Izraelczyków, czy coś w stylu, do kontrolowania kontentu, śledzenia itd., itd., itd. Więc jakby jest narzędzie, które gdzieś tam istnieje, które można sprawdzić to.
Ale jest pewnie płatne, co?
Nie, to nie jest, to jest tylko rządowe.
A, rządowe, no dobra, to już wszystko jasne.
Nie, no normalnie, jak rozmawiasz sobie z chłopem przez telefon, to oni słuchają.
A to chyba Google też tak robi, co? Albo Mr. FBI w telefonie, wszyscy nas słuchają podobno.
Mr. FBI?
No.
Co to jest?
Nie znasz tego, że zawsze, że każdy ma swojego przydzielonego pana z FBI, który podsłuchuje, żeby potem nam posłać reklamy i wykraść dane, które są bezużyteczne, ale on ich potrzebuje na pewno. Ja w to wierzę, ja mam nawiedzony telefon.
Nawiedzony telefon?
Tak, co bo znaczy? Słucham creepypast na YouTubie dużo. Lubię to bardzo.
Creepy co?
No takie, wiesz, horrory, ale podcastowe.
A, okej, no, to wiem, no, o co chodzi. Tak. To, ale zauważyłem w ogóle, że bardzo dużo kobiet lubi to.
Albo kryminalne rzeczy, gdzie się kogoś zabija, no tak. I wtedy sobie wizualizujesz chłopaka.
O to kurwa chodzi? A chłopaka, tak?
Nie wiem. No właśnie ja sobie swojego nie wyobrażam, no a creepypasty to nie są o chłopakach, tylko są o potworach. To... Coś na mnie nie działa, ten kryminalny wątek, ale może dlatego, że ja po prostu byłam hodowana przez moją mamę na fankę horrorów, bo ona zawsze tam spałyśmy razem w łóżku, mieszkaliśmy w 4 osoby w domu, no jak tam byłam do pewnego wieku i się mieściłam razem z nią, no to wiesz, odwrócona do siebie stopami, spałyśmy w jednym łóżku i byłam przez to zmuszona do oglądania tego, co ona ogląda. A jak się na telewizji Puls kończyły te programy chyba o 23, takie casualowe, no to wjeżdżały horrory. No ja tam, nie oglądam, ale oglądałam.
A i drżałaś.
Nie, mi się to mega podobało, to wiesz, adrenalina taka wchodziła, że teraz to już mi ciężko bez tego, ja sobie muszę boosta adrenaliny zrobić creepypastą i mój telefon daje mi tego boosta znienacka, bo sam jej włącza creepypasty. Jakby ja przez też pracę w social mediach rzucam telefon, jak wchodzę do domu gdzieś tam w kąt i nagle po 3 godzinach nie tykam tego, odpala mi się creepypasta. Demony.
No shit.
Socialowe demony już prześladują. I budzik mi przestał dzwonić, więc jakby chcę mnie też zrujnować życie. Dzisiaj mi nie zadzwonił właśnie.
O, mistrzostwo. No okej, dobra. To czym ty się teraz zajmujesz w tych social mediach?
Tak, poszłam o stopień dalej. I teraz...
powiedziałeś, że to jest niekreatywne, z czym ja się nie zgadzam.
No, o to przejdę do tego, czemu to jest w ogóle niekreatywne, ale tu właśnie ścieżka tej kariery jest potrzebna, żeby to powiedzieć.
Mhm.
No ja poszłam dalej tak naturalnie, czyli najpierw sobie robisz moderację albo i nie robisz tego najpierw. Potem robisz co? Content i ewentualnie zostajesz menadżerem, nie? Albo copywriterem, to już zależy. To się niby nie łączy, ale zazwyczaj w agencjach tak jest, że no content może przejść na copywritera albo może menadżer socialowy przejść na accounta, no cokolwiek. I tak było u mnie, czyli teraz holistycznie jakby i menadżer, i content creator. I czemu uważam, że to jest niekreatywne? Bo jak pracujesz w agencji na dużych markach i przyjdziesz z zajebistym pomysłem, nawet najlepszym na świecie, to ta kreatywność kończy się tam, gdzie zaczyna się budżet. I my już zrobiliśmy w mojej karierze paroletniej naprawdę zajebiste przetargi, takie, że mi się to podobało, a mi się mało co podoba w social mediach. No i klient, no zajebisty, nie? Mail po prostu mega długi, podsumowany jednym zdaniem. Nie stać nas na to. I wracamy do ongoingu, czyli zdjęcie z shottera i copy. Albo z globala, jak jest dobrze. No to nie wiem, gdzie tu jest miejsce poza przetargiem na kreatywność jakąkolwiek, nie? Jakby, no, duże marki się ewidentnie boją z wyjściem do ludzi, z czymś ciekawym, co ludzi w ogóle obchodzi. Albo jest z jajem, nie? To musi być jakaś osoba pojedyncza, jak na przykład Jerzy Urban, który ma ten swój tygodnik nie teraz na fejsie prowadzony zajebiście. No przecież Urban nie jest hot tematem. A wystarczyło socialowo mieć na to pomysł, to zbejrować i wyszło zajebiście. No ale to jest ta jedna osoba, nie jakaś wielka marka, która ma budżet i chust. I niskim kosztem, z szaterem ma być cokolwiek. A najlepiej to promocja 50%.
Ale dlaczego 50%? Promocja?
Jak jest dobrze, to 50%, no jak jest źle, to 30%. Wiesz co, no jakby moi klienci to chyba najbardziej lubią takie posty obecnie, że jest jakaś zajebista promka i social media nie są do dyskusji, nie są do przekazania czegoś ciekawego, tylko są do tego, żeby ci wbił do sklepu klient, nie?
No dobrze.
Szczucie ceną, nawet nie wiem, a moja szefowa miała super zwyczaj, która zresztą wykłada o social mediach, jest super ekspertką w temacie. Na Dzień Kobiet zawsze zbiera te posty. Jakby ile jest w postach o kobietach kobiet w socialach. No i się okazuje, że nie ma tam kobiet. Tam jest 50% rabatu.
Mm-hmm.
Przykre.
A tak jest ze wszystkim, bo teraz zrobiłaś z tego walkę płci, ale ale tak jest ze wszystkim. Wszystkie święta są szansą na...
Na posta.
Na zarobienie więcej.
No.
No tak to działa przecież. Przecież Halloween to jest zasadniczo to. Nie wiem, czy wiesz na przykład, Nescafe z tego co pamiętam, wymyśliło w ogóle przerwę na kawę.
No to jestem im bardzo wdzięczna za tę przerwę.
Bo mieli pomysł automatu właśnie, ale jakby ludzie tego w ogóle nie kumali. Więc stwierdzili, że trzeba wprowadzić w ogóle kulturę przerwy na kawę i to oni za tym stali w Stanach.
No kurde, a nie Włosi? Się Włosi też z przerwami na kawę.
Słuchaj, Włosi nie pracują.
Tak słyszałam.
Po prostu.
A nic o tym nie wiem, nie poznałam żadnego Włocha, więc nic nie mówię.
No ale poczekaj, bo wracając do tego, chodzi mi o to, że wszystkie święta są jakąś tam możliwością na ten. Ja mam taką teorię, tylko potrafię sobie wyobrazić, że pracując w agencji nie zawsze chce ci się, dlatego że po pierwsze to etat, a po drugie to nie jest twoja marka, a po trzecie to w ogóle nie jest marka, którą ty czujesz do końca, tylko no, jest twoją robotą.
Tak, dokładnie. To
ja to potrafię zrozumieć, ale jednocześnie ja na przykład myślę, że ze stoka można zrobić fajne treści albo
można,
w ogóle coś
można.
Fajnego.
Ale tak. Musisz mieć klienta, który ma taki gust jak ty. No, tam wiesz, po drugiej stronie w tych takich dużych firmach mam wrażenie, że często jest trochę inne pokolenie, nie? Że te młodsze osoby dopiero wejdą na rynek, na stronę klienta. Ale ja głównie na przykład pracuję z osobami albo takimi, wiesz, 40, 50, albo nawet i starszymi, nie? To nie jest tak, że ja pracuję z równolatką. To się rzadko zdarza. Zawsze są to osoby starsze ode mnie. Oczywiście są margi stricte młodzieżowe, gdzie ktoś musi kumać. No ale takie jak, nie wiem, jakieś kulinarne rzeczy albo jakiś parenting, to często są osoby po prostu z innego pokolenia. Nie mówię, że są stare, że tam, wiesz, po 70 i wiesz, na wózku inwalidzkim, ale oni jakby mają zupełnie inny gust i ja trochę popieram ten pogląd, że jak już przekraczasz jakąś tam barierę pokolenia, już nie trzymajmy się tych cyferek, po prostu chodzi o pokolenie, mentalność, to już musisz zostawić te sociale, po prostu let it go, nie? Bo ja Shuttera widzę tak, że to jest zajebisty potencjał i przeróżne fotki, można to fajnie skleić, w ogóle przerobić, no? A klient taki starszy, no to on widzi panią, która się uśmiecha i ma białe zęby. I ciężko jest nauczyć kogoś, kto już sobie przez te lata pracy w marketingu wypracował jakiś tam styl i rozumienie social mediów.
No dobrze, no ale to ty jesteś specjalistą podobno.
A mnie nie słuchają. No to jest największy ból, że właśnie...
No ale co, to w takim razie to, co oni robią, pomimo tego, że cię nie słuchają, musi im działać, tak?
Na pewno im działa promka. Na pewno im działa konkurs. Konkursowicze to jest sekta. Nie wiem, czy wiesz, że oni na grupach na Facebooku dają sobie sygnał, że ej, teraz na marce taki jest konkurs i oni napierdalają tam dzień i noc. To jest też temat, którym wrota piekieł się otwierają konkursowicze.
Okej, dawaj, opowiadaj. Ja nic o tym nie wiem, nie wiedziałem, że takie coś istnieje.
Istnieje. To są ludzie, którzy, no nie wiem, załóżmy, że masz jakiś konkurs podbity oczywiście mediowo, no bo też bez podbijania tych postów to szczerze mówiąc ciężko jest jakiejś marce, zostaniu przy tych kulinarnych, zrobić coś tak zajebistego, że ludzie będą wchodzić, więc podbijasz mediowo, to dociera do konkursowiczów, wbija tam powiedzmy 200 komciów i oni przeglądają
200
każdy...
200
komciów?
Co są komcie?
Komentarze, ale okay. Tak ładnie. I oni przeglądają te 200 komentarzy i wyszukują jakieś tam błędy, niezgodności z regulaminem, cokolwiek, żeby potwierdzić kogoś innego, żeby mieć większe szanse, albo nawet zakładają fejkowe konta. Wiesz, każdy członek rodziny bierze udział, no cokolwiek, to jest po prostu wow. Był taki case, że moja menadżerka wyszła na pół godziny od dentysty i ona dostaje telefon, nasza szefowa dostaje telefon, nasza recepcja dostaje telefon i jeszcze klient dostaje telefon, że what the fuck w ogóle, gdzie moja nagroda i tam spruta ciężka, bo została jakaś kobieta zdyskwalifikowana, zresztą słusznie. No i ona będzie pisać reklamację, nie? I wszystkich postawiła na nogi. I każdy, wiesz, co się dzieje, się okazuje, że po prostu nie przyjmuje odmowy ta pani. Albo inna sytuacja już też na smutno. Nasza akantka odebrała od pewnej pani, gdzie nagrodą były pieniądze, telefon, było słychać, że trzyma dziecko na rękach. I płakała, że ona musi to wygrać, bo ona inaczej nie da rady przeżyć po prostu, nie? I albo dostaje 10 koła, albo no nie wiem, co się stanie. No i co masz powiedzieć takim ludziom? Nie.
Tak, gratuluję.
Tak, gratuluję.
Gratuluję, no. Nie wygrała pani. Ale powiem ci, że to jest zajebisty w ogóle temat na dokument.
Myślisz, żeby ktoś obejrzał?
Konkursowicze?
Konkursowicze, no.
Kurwa, myślę,
że... Sopranos nowe konkursowicze.
Sopranos konkursowicze. I dlaczego to nie jest kreatywne? To nie jest kreatywne, żeby, bo musisz korzystać ze stoków? Mm. Nie możesz być takim rebelem i po prostu zrobić po swojemu tydzień postów i pokazać im, że jest zajebiście i masz rację?
Zdarzało się, że chciałam być rebelem i pisałam takie posty, które racji. Chciałam. Oczywiście, że nie miałam racji, no to po pierwsze. A po drugie, no to i tak, klient jak nawet dostanie coś zajebistego i wydaje mi się, że nawet graficy to potwierdzą, bo tak słyszę takie głosy od naszej kreacji. No to ci tak poprzestawiałem nawet detale, nie? Że to potem już nie ma nic wspólnego z oryginałem, z tym zajebistym pomysłem. Ja pamiętam, jak się zastanawiałam nad sensem w ogóle tej branży i mojej dalszej kariery, jak z grafikiem rozkminialiśmy przez 20 minut. Naprawdę 20 minut, gdzie belkę na zdjęciu umieścić. Po prostu taki, wiecie, podkreślnik pod copy image. Gdzie to postawić? 20 minut rozkminiania, tak się zastanawiam. Po co my to robimy? Jezu. Dla kogo to ma znaczenie? No i odpowiedź jest prosta, dla klienta.
A on płaci.
No on płaci. Wcale nie tak referacyjnie z tego, co tam się mówi w kadrach, nie?
A dobrze się zarabia w takiej pracy?
To jest fajne, że po pierwsze jest niski próg wejścia, więc kiedy ja się spotykam z ludźmi z Poddębic przy Łodzi i mówię im, co robię, jak zarabiam, no to jest kosmos, nie? To są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, pracują w fabryce papierosów, która jest przy Poddębicach. Albo, nie wiem, zasuwają na jakiejś budowie, czy wychowują dzieci, w ogóle cokolwiek, nie? I oni słyszą, że ja żyję z pisania postów i zarabiam więcej od nich, no to...
Szok.
No nie potrafię tego zrozumieć. Jakby myślę, że moja mama, mimo że jest młoda, bo jestem około 50, do tej pory nie do końca wie, co ja robię.
O, zajebiste.
Słyszałam taką historię od grafika, że powiedział swojej mamie, że jestem art dyrektorem. No i ona, co to? No to i tłumaczę. No dyrektor kreatywny, nie? I ona potem chodziła i mówiła wszystkim, że jej syn jest dyrektorem, nie kumając w ogóle. Słodkie.
No ale to już jest taki właśnie przepaść. Ja bym powiedziała kierownik.
Mhm.
To już też inaczej, nie? Może by dotarło lepiej.
Kierowniku.
Słuchaj, ty najlepiej powinnaś wiedzieć, że trzeba mówić do swoich odbiorców ich językiem.
Tak, wiem to. Dlatego się zastanawiam, czy emerytura na socialach to w ogóle wypali. Chyba nie. No chyba, że klient poprawki im będzie dawał, no to będzie wiedział, o co chodzi.
Jakiego miałaś najgorszego klienta? W sensie markę, taką, która po prostu...
Ale do obsługi, czy po stronie klienta?
Nie, do obsługi, że po prostu ta marka w ogóle tak się kompletnie z tobą nie zgadzała, że jak tylko myślałaś, że masz to dla nich zrobić, to zaczynałaś płakać.
No to są dwie takie marki, które przychodzą mi do głowy. Pierwsza to budowlanka.
Okej. Okay.
No i tam problem była ilość postów, bo się zmieniła pani dyrektor marketingu po stronie klienta, która nagle stwierdziła, że no trzy posty dziennie to w ogóle luzik. Rano, południe i pod koniec roboty. Robimy tak, nie? Im więcej, tym lepiej. I najgorsze jest to, że to się w jakiś sposób potwierdzało i było większe zaangażowanie, ale wydaje mi się, że to bardziej był wpływ mediów, nie wiem, może też jakichś ich innych działań. Cholera wie, no bo zazwyczaj Facebook to jest tak, że jak spamujesz postami, to ci to zasięgi tnie. Także tam się jakaś magia zadziała. No i te posty były straszne, były oczywiście o niczym. Bazowane na Shutterstocku, ale takim chamskim, nie? Takim serio chamskim. Także to było ciężkie ze względu na ilość i podejście klienta.
Strasznie kurwa dużo to jest.
To jest dużo za dużo.
Przecież to jest 60, 70 postów miesięcznie.
No parę osób to robiliśmy. Znaczy tak powiedziałam postów, ale to czasami to było stories, czasami dark post, różnie bywało. A druga marka, która jest dla mnie enigmą, to motoryzacja. Ja nie umiem po samochodowemu. Ja tylko wiem, że wiesz, samochód to jest trumna na kółkach.
Trumna.
No i to tematyka ciężka, zwłaszcza jak się nie znasz i masz do dyspozycji, bo często tak jest, że nie masz jakiegoś tam faku od klienta, tylko dostajesz linka, proszę o to nasza strona i masz szyć 16 postów miesięcznie, nie wiedząc nic i po prostu zahaczać się o to jedno słowo, nie? Jakiś tam rodzaj silnika, cokolwiek. To jest, kurczę, kosmos, nie? Że ja o tym piszę, nie wiedząc o tym totalnie nic. I jedyne, co mam, to nieszczęsna strona. Jest. Nie wiem, co ja piszę.
Dlaczego dostajesz taki account?
Dlaczego co?
Dlaczego dostajesz takiego klienta? Nie ma kogoś u ciebie, kto...
No nie, no pandemia, jeśli chodzi o social media i te takie najniższe szczeble, a jednak no content myślę, że jest mniej kluczowy niż na przykład cała kreacja. Nie zgadzam się z tym podejściem, uważam, że dobry content to jest akurat ważna rzecz, no ale tak też się stało, że u nas dużo działu poleciało i zostało nas na winę. W tym momencie chyba nawet ja jedna. No, to już nie było komu robić. Zresztą też, no właśnie to starsze pokolenie, niewdzięczne, ma takie podejście, że no kontent to wiesz, student ci może zrobić tam za 3 koła.
No.
Nie wiem.
Może.
Znaczy, może, ale to takie właśnie prosto odtwórcze, shutterstockowe. A jeśli chodzi o te przetargi... Kanwie, no. Jak jest już obcykane, to kanwie. Jak ktoś chce tego kreatywnego podejścia i tych zajebistych przetargów, no to student niekoniecznie, nie? Chyba, że jest po prostu bystry. Tak mi się wydaje, że tak jak już mówiłam, największy plus jest taki, że nie musisz mieć papierka. Możesz przyjść z ulicy, byle żebyś wiedział, jak chcesz się przedstawić, co chcesz przedstawić i jak pisać poprawnie.
Lecisz. Ale kurde, czy to nie jest trochę też kwestia tego, że właśnie musisz być w jakiś sposób kreatywny, w ogóle mieć po prostu to coś, a ja nie potrafię uwierzyć w to, że każdy potrafi. Znaczy, pewnie każdy by to potrafił, ale nie każdy potrafił to dobrze.
No każdy potrafi dać tą promkę, nie? Na 50%, ale żeby wymyślić coś kreatywnego na przetarg, no to myślę, że już nie. Tym bardziej, że często przetargi działają przecież tak, że nie robisz samych sociali, tylko myślisz sobie tam z kreacją, nie wiem, zróbmy jakiś outdoor, nie? Coś na mieście zróbmy fajnego. Była taka akcja w Warszawie, że ktoś tam się chyba prysznicował przy przystanku, że była kabina postawiona i ktoś tam pryszkę brał. No to są rzeczy, które ja chcę robić. Takie rzeczy wymyślić.
No i czemu nie wymyślasz?
No bo nie mam takich klientów. Bo nawet, wiesz, ja pracuję naprawdę na wielkich markach takich, że jakbym tu rzuciła, to każdy by, myślę, znał, nie? No i co z tego? No Global ma ograniczony budżet i koniec dyskusji. Także tutaj umiera kreatywność i minuta ciszy.
No dobrze, no to dlaczego nie można by było małej marki wziąć?
Można.
Która jest otwarta i ma pyszny smak.
Ciekawe, o jakiej mówisz, kurde. To jest zupełnie inna sprawa, a znowu się rozbija o budżet, bo tam z kolei ten budżet jest za mały, żeby zrobić coś
tam, kreatywnego. Tam go nie ma. Akurat w przypadku marki, której mam na myśli, nie ma budżetu.
Mm-hmm. No, to jest tak w ogóle małym klientom musisz pokazać, że sociale w ogóle mają sens, nie?
Że a mają?
Oczywiście, że mają. No ja sama tyle czasu spędzę na social mediach prywatnie. No, czy jak mam dużo roboty, to trochę mniej. Nie?
I co konsumujesz?
Ja konsumuję to, co bym też chciała robić, czyli treści albo zajebiście ładne, takie do oglądania, czy to właśnie fotografowie, ciekawe jacy.
Nie wiem.
Czy to jacyś tam, nie wiem, aktorzy, pierdół, wiesz, influencerzy, albo coś stricte informacyjnego. Teraz tak naprawdę masz w internecie, właśnie na socialach oczywiście głównie, za darmo kursy make-upu, fryzjerstwa, no, dietetyczne, jakieś tam cuda, wszystko.
Tak, ale ja zawsze powtarzam, że socjale mogą spełniać jedną z dwóch funkcji, żeby były efektywne i to jest właśnie albo entertainment, albo education.
No, dokładnie tak jest.
I tyle.
Tylko, że jak chcesz robić education, a ci robi agencja content, no to ty jako klient musisz wyedukować agencję. Musisz przyjść, przekazać wiedzę, albo ją wskazać palcem. I to też się rzadko dzieje, nie?
I tak nie...
Znaczy zależy, jak jest marka skomplikowana. No jeżeli to są, nie wiem, słodycze, no to ja się znam na słodycze. Ale jeżeli to jest jakaś tam, nie wiem, chemia, kosmetyki takie już zaawansowane.
No tak, jakby jakąś bazę musisz dać, na pewno przekazać coś, materiał, cokolwiek wyjściowego. A propos marek, ja jestem zafascynowany absolutnie i bardzo ci się, myślę, spodoba. Mianowicie się nazywa Seed.
Nie znam.
To jest amerykańska marka, która robi probiotyki.
Mm?
Ma jeden produkt. Jeden produkt. Teraz drogi chyba zrobiła. A ma jeden produkt, który jest w modelu subskrypcji i cały jej kontent to jest edukacja.
No.
Cały. Do tego jest, kurwa, mega ładny.
O jednym produkcie. Czy jednym edukacja produkcie. W temacie jednym?
W temacie. No. I to jest super, bo wszystko się o tą probiotę, coś tam biota się nazywa, w każdym razie o te wszystkie żyjątka w organizmie, opiera. I jest to bardzo przystępne, bardzo ładne. No pokażę ci później. Jest, no kurde, zajebiste. Tylko widać, że to kosztowało mnóstwo pieniędzy.
No właśnie. No. I tu jest problem.
Mnóstwo. Sam produkt jest drogi, bo chyba kosztuje z $50.
A to było dla mnie w ogóle dziwko, że właśnie te globalne marki moje, na których pracuję, to mają te budżety niby takie duże, a kurde, zawsze nie ma tego hajsu, nie? Zawsze nie ma. Zawsze influencer tańszy. Sesja taniej. Zawsze każdy kosztorys jest za drogi. Każdy przetarg.
Influencer tanie? A ile influencerom się płaci? Wiesz?
A my płacimy mało. W sensie zależy od tematu, ale jeżeli masz takiego mikro do medium influencera, czyli tam załóżmy 100 tysięcy na Instagramie plus minus, to jesteś w stanie wziąć od niego posta, rolkę i stories za nawet 1500 zł, nie?
Okej. Okay.
Ciekawa jestem, jak wygląda ten rynek influencerów od środka, bo tutaj nie miałam aż tyle do czynienia. Ile oni zarabiali kiedyś i ile zarabiają teraz, nie? Jak to się zmieniło? Musiało się zmienić, bo teraz influencerów jest w cholerę. Jak mieszkasz w Warszawie, to musisz jakiegoś znać, nie? Musisz. Nie da się nie znać influencerów.
Nie znam.
No, Dudu znasz.
A on jest na jakim poziomie?
Pato influencer.
Pato influencer.
To jest straszne, że ja też lubię strasznie oglądać influencerów. Pato.
Tak? No. A co to są pato influencerzy? I dlaczego tak lubisz ich oglądać?
Dobre pytanie. Sama ja sobie teraz zadam, tak terapeutycznie się tutaj nam zrobi. No pato influencerzy, no to jak jest to, wiesz, gala, Fame MMA i tak dalej.
No.
Tamci. Alko Master, tamci.
Znasz ich wszystkich?
Nie, bo ja mam taki bardzo specyficzny gust i lubię takie nisze pato influencerów. No Kononowicz jest chyba najbardziej znany z tego nurtu. To już kojarzysz.
A on jest influencerem?
Pato influencerem.
Ale jest?
No jest, no ile ludzi go ogląda? No, wątpię, że miał.
A on coś jeszcze dalej robi? Ja mi się dawało, że on zniknął.
On nic nie robi, jego to nagrywają. Chyba, że teraz coś się stało. To jak przyjdzie Mati, to ci wszystko powie. Mati śledzi na bieżąco. Zamówił kiedyś po pijaku, po pierwsze Kononowicza z drukarki. Zajebiste. Stoi na Jagiellońskiej, polecam zobaczyć. Ej, wiesz co, jak mówiłam chłopakowi, że do ciebie przyjdę, to chciałam je powstrzymać, żebym nie mówiła o mojej ulubionej patoinfluencerce, ale już widzę, że zmierzam tę stronę.
No dobrze, kto jest twoją ulubioną patoinfluencerką?
Ela Gawin z Krakowa.
Opowiedz o niej, ja nie mam pojęcia, ja żyję pod kamieniem totalnie.
I to jest właśnie dramat, że kurczę, pracujesz w tych socialach, chcesz mówić, ja robię kreatywne, zajebiste rzeczy, a potem kończysz i gadasz o Eli Gawin, że to jest twoje główne zajebiste.
Ela Gawin?
To jest niespełniona... albo jest spełniona, kurde, ciężko ocenić. Fotografka z Krakowa i to jest fenomen człowieka, nie? Że
nie mam telefonu, żeby sprawdzić ją nawet.
Robi coś całe życie, robi to chujowo, ale myślę, że robi to zajebiście.
Ja myślę, że to jest fantastyczne.
Tak, no i tam jest cała saga, to jest uniwersum. Tam doszło nawet do odebrania córki, nie? Przez to, że ona w tych social mediach występuje, no i jaka to jest, kurczę, potęga.
Odebrania córki? Tak. Zabrali córkę, tak. Lasę, bo jest niespełnionym fotografem?
Pani. Czy za niespełnioną fotografię? Myślę, że za spełnienie się kopatu youtuberka.
A co znaczy? Co takiego ona zrobiła? Tam napierdala to dziecko, czy co?
Znaczy ja podejrzewam, że ona, no podejrzewam, to jest raczej widoczne, no nie jestem lekarzem, ale widać, że tam są problemy psychiczne. Tylko takie lajtowe, nie? Że on tam żyje, sobie ogarnia. Ale coś ewidentnie nie styka. No jej się uzdrało, że jest gwiazdą, a właśnie ludzie w social mediach jej to pomogli jej to wmówić. O, że tak faktycznie jest. No i ona sobie tam gwiazdo żyła, robi live'y co piątek. Bardzo polecam. Ja oglądam każdy piątek niestety. I ludzie zaczęli się dopierdalać.
Oglądałaś dzisiaj? Czy będziesz oglądała? Czy to kiedy to jest?
Oczywiście, że będę. Dzisiaj będę grać Far Cry'a 6 i oglądać w tle Elę. To już każdy mój znajomy o tym wie, że tak moje piątki wyglądają. No i słuchaj.
To się nazywa...
No, pato influencer.
Pato życie.
Pato życie, pato life, no. Cool, kiedyś byli gangsterzy, no nie? Czarne skórze ze Stanów, a teraz jest Ela. A dziecko jej odebrali, bo zadzwonił do niej tak zwany hater, czyli wróg wszystkich influencerów i pato influencerów. No i tam koleś, który w ogóle jara się okultyzmem, kiedyś był raperem. Takim okultystycznym.
A hater to jest jakaś ksywa, tak?
Nie, no, hater, że wiesz.
Że po prostu hater,
okej. Krytycy, no.
A to skąd wiesz tyle rzeczy o tym chłopie?
O tym chłopie, bo on też kiedyś chciał być gwiazdą social mediów. I on ją sprowokował do gruźb karalnych, telefonicznych. Wszystko nagrał, podkablował policji i widzę, że to bardzo zabawny temat.
Ja pierdolę.
No tak było i odebrali jej dziecko.
Ale co, i on żyje z tego pewnie, jakby z tej pato influencerki, tak? Jakby...
No to jest dla mnie niesamowite.
Znaczy, bo ja tutaj to jestem boomerem akurat, absolutnie, bo...
Wiedzisz, jak dobrze, że jestem. Już tyle wartości teraz wejdzie do swoich social media.
No tego nie wiem jeszcze, ale ja ktoś kojarzę, mi pokazywał szwagier kiedyś takich pato influencerów, to była laska z kolesią, którzy się napierdalali.
Refatus.
Tak.
A to on też jest w uniwersum Eli Gavin. Dzielę się na jej Discordzie. Tam są wszyscy, tam jest Allstars.
O Boże, w uniwersum.
On się ogarnął, on już zupdate'ował. Mieszka w Niemczech i nie pije, ma poważną pracę, dziewczynę. Że... No, jest bardziej elegancki niż my teraz. My, ja i moi koledzy, nie? Mówię o tobie.
Aha, już myślałem, że jest mnie elegancki, przepraszam bardzo.
Nie, no bardzo elegancki.
Czysto koszulkę mam dzisiaj.
No, doceniam.
Wątpliwie.
Nie sprawdzam, ale stąd wygląda czysto.
Zaskoczyłaś mnie tym, niesamowicie tym patą influencerskim, ale okej, okay. Powiedz mi w takim razie, i teraz to jest taka rozkminia całkiem na poważnie. Kto tu jest kurwa winny za to? I czy marki wykorzystują to?
Nie, marki nie
ryzykują. I dlaczego nie? Nie ma patomarek?
No, jest Fame MMA.
No.
Który ma i chyba trochę normalnych influencerów i trochę pato.
No tak, no ja wiem, że Sebastian no to, tam walczył na przykład, Fabiański.
No to nie, ten chyba nie jest pato influencer.
No raczej
to
nie.
Skandalista. No.
Tak, ale wiem, że Kubańczyk Fame MMA walczył.
No,
który jest raperem,
Queen of the Black. To jest pato influencer.
Queen of the Black, nie wiem.
No w sumie to. Nie musisz wiedzieć, a nic cię nie ominie.
Wiem no tylko, kto to jest Linkin... Coś
Linky
tam.
Master, Marta
tak.
Linkiewicz.
Tak.
Boże, jak ja wszystko wiem w tym temacie. To, przerażające.
Wiem, kto to jest. Nie chcę wypowiadać swoich opinii na ten temat.
Ja mam mieszane, to ci od razu powiem, co do niej.
Jakby, no dobra, to mów.
Ona sociale zajebiście wykorzystuje. No jakby robi to, co ma robić. Wiesz,
znaczy
ona...
wykorzystała sytuację, no. Super. Tylko ja nie rozumiem z całym szacunkiem dla kurwa wszystkiego i wszystkich.
Widowni?
Sukcesu? Co ona ma do... Nie, no, co ona ma do zaoferowania, no.
To samo, co wszyscy inni patoinfluencerzy. Po prostu to cię tak odmóżdża, że to jest w jakiś sposób jak spa dla mózgu. To cię relaksuje. To jest chyba ten... Żerowanie na tym problemie, który ma moje pokolenie, że coś ci musi zawsze w tle grać, nie? Musisz mieć albo YouTube'a, albo właśnie jakiś tam podcast, albo sobie chociaż telewizor reklamy.
Ale to nie tylko twoje pokolenie.
Nie znam starszego.
No, moja babcia też telewizor musi mieć cały czas włączony.
Ale właśnie u niej to był telewizor, nie? A
no
u nas
tak.
to jest YouTube.
U nas tak.
I życiem innych to jest hot. A nie każdy będzie Martą Linkiewicz, nie każdy będzie Elą Gavin, a już na pewno nie każdy będzie...
Tylko wiesz, Marta Linkiewicz akurat... Właśnie to jest dla mnie... Okej. Okay. Wkurwia najbardziej jeszcze to, że ludzie próbują to właśnie jakoś znormalizować. I mówią, słuchaj, no dobra. Ja mówię, słuchaj, to jest laska, która po prostu powiedziała na wizji na YouTubie, jako nastolatka zresztą chyba, że obciągała jakiemuś typowi, kurwa, tak. Czarnemu pałę. I tyle, bo to
dwóm
jest...
nawet. A potem, ale wiesz, potem poszła do... Znaczy przyszedł do niej Krzysztof Gonciarz i tam katarzis było, nie?
Że co?
Krzysztof Gonciarz zrobił vloga z nią. Taki, wiesz, typowy dzień z życia Marty Linkiewicz, gdzie ona mówiła bardzo mądrze, jakie to zniszczyło, jakie były koszty, tak, tej sytuacji. Bo zysk to jest kariera, ale wszystko inne było kosztem. Sytuacja prywatna, jakieś tam sercowe sytuacje.
No tak,
i siostra, jak to przeżyła, no zapłaciła wysoką cenę, nie? I to ludziom chyba wystarczy, żeby rozgrzeszyć. Że widzisz, że jest im smutno, nie? A kariera i tak leci.
No dobrze, ale na czym ta kariera jest zbudowana do chuja? Jakby rozumiesz, co ona ma do zaoferowania? Bo to jest żaden... Po prostu zrobił się jakiś skandal o nie wiadomo co, zrobiło się to wiralem. I okej, okay, kudos za to, że rzeczywiście wszyscy mówią, no teraz się ogarnęła i coś tam robi tu. Ja mówię, no super, że się ogarnęła. Ale na koniec nadal nie zmienia to faktu, że jest popularna przez to, że komuś robiła pałę, no.
Podobno. To się nigdy nie potwierdziło.
W ogóle, no. Ale nieważne, że mówiła o tym, jakby to było jakimś w ogóle...
No ale właśnie ona, wiesz, from zero to hero.
A jesteś jej fanką?
Nie jestem, ale jakby rozumiem ten fenomen. No ja oglądam osoby, które są jeszcze gorsze od niej. Z mniejszym sukcesem. No Marta jest o tyle fajnym przykładem influencerki, bo ona faktycznie ma gadano, ona faktycznie wie, jaka chce być i ona się tego trzyma konsekwentnie i jeszcze wie, jak tą publiczność ograć, nie? Ten ruch z Gonciarzem był zajebisty. No przecież Gonciarz, myślę, że no jest szanowany. Może po wywiadzie u Stanowskiego już nie tak bardzo, ale generalnie kiedyś Krzysztof Gonciarz to był taki wyznacznik takiej kultury właśnie.
Mediów, takich jakościowych mediów.
Tak.
Online.
No jak on do niej idzie, no to czemu my jako widzowie mamy do niej nie iść? Jak ona teraz sport uprawia, dragów nie bierze. Super.
I kiedy on to zrobił? Teraz jakoś czy dawno?
Nie, już parę lat temu.
A, okay.
Teraz Krzysia chyba nie ma w ogóle. W social mediach albo ja o tym nie wiem.
Nie
oglądam, obraziłam się po stanowskim.
A co się stało? Dawaj, plot. Ja widzę, że to jest podcast plotkarski, zajebiście.
No, no.
Dawaj. A zatoczymy kółko zaraz.
Ale to nie jesteśmy pudelkiem. Jakim pieskiem jesteśmy? Musisz wymyślić pieska.
Ja bym bardziej pod buldoga się identyfikował. Buldogiem.
Tak. No to Krzysiu był u Stanowskiego, którego bardzo nie szanuję. Nie wiem, czy każesz Stanowskiego, bo on sportem
kanał
się zajmuje.
Sportowy.
No. I co? No i wyszło na to, że jak udzielę wywiadu komuś, kto jest taki szczekliwy, bo Stanowski szczeka. On nie rozmawia, on szczeka. Że wiesz, jak mówisz dużo, nie dajesz rozmówcy dojść do słowa i po prostu rzucasz mu argumenty, nawet najgłupsze, ale rzucasz je na pewniaku. No to ktoś się może złamać. I Krzysiek był wtedy w złym stanie psychicznym, to sam powiedział, no i tak nie bronił swoich racji, bo tam były tematy typu feminizm i tak dalej, gdzie on taki, wiesz, był bardzo intu, chodził na marsze, wspierał kobiety, a Krzysiu go w taki kozi, Krzysiu Stanowski, w taki kozi róg zapędził. Zapędził w kozi róg, także, że pan Gonciarz trochę przestał być taki aktywny, nie? Przestał być aktywistą na potrzeby wywiadu, tak jakby z nim nagle sztamy zbił. No i wtedy Krzysiek Gonciarz dużo stracił w oczach publiki i ja to rozumiem.
I w twoich też.
Ja nigdy nie byłam wielką fanką. Ja po prostu go ceniłam. Ale faktycznie tak jak szybko zapunktował sobie tym strajkiem kobiet u mnie, tak szybko potem sobie odjął tym występem, który był takim mega mech. W ogóle miał taką możliwość, okazję zgnojenia tego Stanowskiego w końcu. No i nie, ugiął się. No miał zły dzień podobno. Także powiedzmy, że człowiek...
Shit happens. Nie. A wracając do mojego pytania o pato influencerów i całe te mechanizmy, bo wiem, że masz tu jakieś przemyślenia swoje na pewno w związku z tym, skoro jesteś taką fanką, konsumentką zresztą do tego i tak naprawdę jest to totalnie nieetyczne z twojej strony, wydaje mi się.
To prawda, ja to potwierdzam.
To co kurwa poszło nie tak? W tym wszystkim, jakby wiesz, co mi chodzi.
Tak.
Jakby pracujesz w social media, zajmujesz się tym profesjonalnie, moderowałaś wcześniej, czyli generalnie byłaś w ogóle jeszcze po drugiej stronie tego wszystkiego. Teraz konsumujesz pato influencerów na śniadanie. I no i właśnie.
Kwowadis. Mi się wydaje, że to, co mówiłam na początku w tym temacie, że to jest odmóżdżacz, to jest życie życiem innych, a dla mnie jest to jeszcze to okienko na Polskę, czyli ta wspomniana sprawa dla reportera i ta uwaga, że sobie widzisz, jak ktoś żyje, z jakimi się problemami zmierza, no bo ja nie mam tych problemów, które ma Ela Gavin, ale dużo Polski takie ma. Typu 500+ to jest wspaniałe i w ogóle o co chodzi, PiS jest trudny, nie? No, on z tego to
wyraźnie, mówi. Wyraźnie wiele ludzi tak właśnie myśli. No,
tak,
bo jednak...
tak. I jakby wśród moich ziomków to nie ma tej dyskusji, no bo wszyscy wiedzą, że jest chujowo i 500+ to nas drenuje, okradają nas, nie okradają nas. To też Dudu by się tutaj udzielił. A taka Ela Gavin ma w ogóle inny mindset. I dla mnie to jest osobiście ciekawe, jak ona postrzega Polskę, rzeczywistość.
Czyli także dla ciebie to jest w ogóle eksperyment socjologiczny.
Jak National Geographic to oglądam.
Okej. Okay.
No, a poza tym też zżywasz się trochę z nimi.
A co byłoby zajebice?
No.
Zrobić taki mock-up w stylu właśnie National Geographic filmu przyrodniczego z takim voice-overem, ale użyć do tego pato influencerów.
Tak, ja popieram. No, możemy to zrobić.
Tylko napiszesz kopii.
Tak,
no. Napiszesz kopii, to zrobimy.
Dobra, deal.
Ale bez beki mówię teraz. Bardzo chętnie. Zajebice to by było.
Ja myślę, że ktoś już na to wpadł, skoro Mateusz wpadł na popiersie Kononowicza wydrukowany. I też nie ukrywam, że zżyłam się trochę z nimi, przez to, że ich content jest w ogóle inny niż poważnych influencerów zarabiających, bo poważny zarabiający influencer po pierwsze, wszystko jest piękne, nie? Wszystko jest gładkie. Wszystko jest cudownie i reklamuje produkty. No, pato influencer, kto go weźmie do reklamy? Co on będzie reklamował? On mówi o swoim życiu i to jest taki fenomen jak w Korei, gdzie każdy vloguje. I to jest normalne, że vlogujesz, bo do sklepu idziesz, nie? I właśnie pato influencer, no nie ma tych zasięgów, nie ma tych współprac, więc on pokazuje takie codzienne życie. Znaczy ma zasięgi, ale nie takie, jakby sobie wyobrażał to przeciętny influencer.
Kurwa, ale ja myślę, że to jest nisza.
To ja jest
myślę, że
nisza.
Trzeba wymyśleć produkt, który może być reklamowany przez pato influencerów. I w tym momencie rozpierdalamy rynek.
No, zburzujemy się, nie?
Ale totalnie. Tylko jeszcze nie wiem, co mogłoby być.
Na razie walki. Jak walki żuli kiedyś były modne na YouTubie. To teraz masz, wiesz, gale.
To kojarzę. No, to jest patologia. Czekaj, ja z kimś teraz rozmawiałem, że a propos tatuaży w ogóle i tatu konwentu.
Że patologia, dalej. No.
Patologia absolutna, kurwa. I to jeszcze zjeby wiadomo. Przeważnie tatuaże sobie robią. Ludzie bez osobowości. I...
Nie zaprzeczam.
Mogę tak mówić.
Nawet musisz. Trzeba ludzi uświadamiać. Nie?
Tak. W każdym razie się zaprzyjaźniłem z chłopakami, którzy mnie tatuowali. I właśnie mówili mi, że wiesz, no wszyscy pracowali nad tym bardzo długo, żeby tatuaże stały się takim czymś akceptowanym społecznie. I gdzieś tam to doszło do tego już doszło do tego nawet, że modne stały się ignoranty, które... Mhm. Jakby kolejnym etapem rozwoju tejże sztuki, nazwijmy to.
Tak, to moja świnka Pepa może o tym świadczyć.
No właśnie. No nie też do końca, bo to zrobi ci ktoś, kto umie też, nie? I to, no ale nieważne. Nie idźmy tą drogą nawet, ale i te eventy, tatu konwenty i tak dalej stały się. Nie wiem, czy ja mówiłem o tym w podcaście którymś.
Julka była z pieskiem, nie?
Julka była z Jerzym, tak.
Kurczę, widziałam ten odcinek. Cudowne to było, ale koniecznie musisz zrobić podcast z Jerzym.
No wiesz, że ktoś napisał komentarz właśnie, że...
Że przejął?
Że przejął, że Jerzy
polubiłam ten komentarz.
Że Jerzy przejął ten. Ja nawet odpisałem, że chodzą słuchy, że Jerzy swój kanał zakłada i będzie na nim po prostu spał. Albo zasypiał.
No i z nim chcę współpracować. Widzisz, to jest influencer dla mnie właśnie.
No i masz. Można mu zrobić kanał, na pewno. Odezwij się do Julki, ona bardzo chętnie ci go użyczy do kontentu.
Dobra, zapłata w dziarach, będziemy torturować.
Oj,
no i już współpraca.
I widzisz, i współpraca. Tak, już mamy dokument.
Produkt
dla fato influencerów i do tego współpraca ogarniętą z Julką, która jeszcze o tym nawet nie wie. Ale zapraszam. Ja biorę procent, żeby nie było. Ja chcę małą dziarkę.
Ignoranta,
Pepe. Dobra, czekaj, bo nigdy nie skończę. Tak długo trwała walka o to, żeby tatuaże i konwenty były w ogóle czymś bardziej akceptowanym, do tego stopnia, że rzeczywiście to się tak stało już i konwenty tatuażu stały się nawet takimi wręcz rodzinnymi eventami, nie? Że tam no, trochę jest takie alternatywne i w ogóle, ale jest cool, hipsterskie i już są też food trucki i w ogóle blady blaj się idzie po prostu zobaczyć i bierze się dzieci nawet i coś. A z drugiej strony, teraz niedawno, chyba to było w tym roku czy w zeszłym, na którymś z konwentów był konkurs, gdzie laski klepały się po dupie. Jakby na liście w dupę, czy coś takiego
no
w ogóle.
To bardzo kreatywne, bardzo kreatywne.
I kurwa jakby przecież to jest zaburzanie w ogóle całej tej pracy czy tego podejścia i nagle zaczyna się kurwa cofać w rozwoju jakby.
No, pierwszym stopniem była ta Miss Tattoo. Były wybory Miss wytatuowanej. Było coś takiego. Moja jakaś koleżanka startowała i to wygrała nawet. Także to po prostu kolejny etap.
Zajebiste. Miss Tattoo.
No zaraz będą patą influencerzy wydzielać.
A propos dup i mis, wierzę w Brazylii, która jest w ogóle konserwatywnym podobno dosyć miejscem jednak, pomimo karnawału i tak dalej, tak dalej. Jest właśnie konkurs na mis dupy.
A tam w ogóle w grę wchodzą tam operacje plastyczne chyba.
Grubo, na pewno. Ale no też genetycznie tam raczej oni mają takie chyba po większej stronie. Natomiast jest konkurs, ale... Konkurs topless jest absolutnie czymś skandalicznym, obscenicznym. Ale konkurs, kto ma najfajniejszą dupę?
Też w porządku.
Bez problemu.
Oto ja miałam taki przypadek, jak klient mnie zbriefował na szukanie influencerki i to miała być branża lifestyle albo modowa. No i wiek taki i taki, odbiorcy tacy i tacy, to były większe zasięgi. No i sobie do mojego ulubionego narzędzia wrzucam te dane, żeby szukało za mnie, bo przecież nie będę tego ręcznie robić. I znalezienie typiary, która jest młoda, zajmuje się modą albo make-upem, w ogóle lifestyle'em i nie pokazuje dupy na Instagramie, ciężko było.
Ciężko. A to było trzecią briefu, że nie ma być dupy?
Tak, tak. Klient nie lubi. Nie lubi dup. Ale lubi duże zasięgi. A się okazało, że na Instagramie duże zasięgi to często dupa.
Jest taki raper Kukon i on ma taki tekst. Kojarzysz Kukona?
Kojarzę ze słyszenia, ale nie z piosenek tylko.
Ma taki jeden tekst, pokazała dupę, ale zasłoniła twarz. I mi się to kojarzy właśnie bardzo mocno, że to jest o Instagramach. No kurwa, niestety tak jest. Sorry. Ja nawet sam widzę, że jak wrzucę zdjęcie, gdzie jest dupa albo cycki, to jest też dużo fajniej. Ludzie bardziej lubią, jak się okazuje.
No, co za zaskoczenie.
Czy wszyscy na tym Instagramie to są chłopy? Czy po prostu laski też lubią?
Ktoś followuje te profile piesków, już wkrótce profil Jerzego, więc to chyba baby też muszą być.
Okej. Okay. Czyli to tak się dzieli po prostu.
Na Instagramie to w ogóle tam chodzi o oglądanie obrazków, no pewnie stąd te dupy. No, dupa ładna, no to fajnie, like, nie? Serduszko właściwie, nie like. Ale na Facebooku jest zupełnie inaczej, bo tam jest dużo starszych osób, dużo grażynek. No właśnie ci konkursowicze, no to są kobiety, wiesz, tak 50-60.
No chciałem właśnie powiedzieć, mam też wrażenie, że Instagram trochę wymiera, co?
Trochę wymiera.
Facebook.
No tak. Facebook trochę wymiera. Instagram jest najmocniejszy w tym momencie. No oczywiście TikTok już po prostu wschodzi, ale ja bym bardzo nie chciała, żeby Facebook się z nami pożegnał, bo ja na przykład najbardziej lubię Facebooka. To jest dość rzadkie, bo wszyscy są właśnie Instagram all the way. A ja lubię Face'a, jakby kurde, tam masz, no nie wiem, fanpage'a jakiegoś artysty ze Stanów, no i na Instagramie co? No wrzuci fotkę, ewentualnie jakieś tam krótkie stories, a na Facebooku no to wszystko. Zdjęcia, jakieś tam kawałki, linki, co go interesuje, co widział fajnego, jakieś swoje dłuższe opinie. No Facebook jest zajebisty pod tym względem, bardzo mi przykro, że umiera. I na fejsie faktycznie, żeby zrobić jakąś reklamę bez hajsu, no to nie ma sensu. Instagram jeszcze się wybroni, dasz jakieś fajne hasztagi, albo po prostu robisz ładne grafiki, to kto się jeszcze...
I te hasztagi działają rzeczywiście?
No już tak se. Jakby Instagram konsekwentnie od lat tnie te możliwości. Po prostu, żeby hajs się zgadzał, żeby ludzie płacili za reklamy.
No tak, no bo docelowo to chodzi. Tak samo no jak tak. Słyszałem, że SEO docelowo też zniknie jako takie, bo przecież nie o to chodzi Google'owi, żeby się automatycznie pozycjonowały strony, tylko o to, żeby robili sobie reklamę, nie?
Tak, działa bardzo fajnie hashtag Polish Girl. Ja nie używam, ale wiem, że działa.
Ale podobno też, jeżeli wrzucasz hasztagi, które są z dupy, niezwiązane
z tematem,
to gdzieś obcina też zasięgi. Zresztą też rozmawiałem się o tym właśnie z Wojtasem, że tych recept na social media jest kurwa tyle.
Tak, dlatego że cała meta jest bardzo tajemnicza, enigmatyczna. W ogóle nikt nie wie, kto pracuje na Facebooku, to jest wielka tajemnica. Trzeba się dobijać drzwiami i oknami. W ogóle jak nie puszczasz jako marka reklam płatnych, to się nie dobijesz do Face'a. To sobie możesz googlować odpowiedzi na nurtujące cię pytania, które są twoją pracą, więc ej, to jest ważne. Dopiero jak tam masz specjalne układy i jakiś duży hajs na to przeznaczasz, to dostajesz swojego opiekuna z ramienia Facebooka i dopiero on ci odpowiada na pytania. A tak to generalnie nie da się napisać tak o do Instagrama albo do Facebooka. Dlatego czasami ci, nie wiem, wywala reklamę i nie wiesz, o co chodzi i się nie dowiesz, bo ci odpiszą. No my też nie wiemy, albo ci w ogóle nie odpiszą. A się zdarza tak, że mówią, że nie wiedzą. No to jak oni nie wiedzą, to kto wie? Do Zuckerberga trzeba już wtedy uderzyć.
Mr. Loczek.
Cyborg podobno.
Tak, albo reptalianin. Już nie żyje?
Nigdy może nie żył.
A propos tatuaży. Bardzo dużo wątków to się pojawia. Znalazłem ostatnio, znajomy mi wysłał tatuator zresztą, kanał typa, który jest chyba jasnowidzem czy czymś takim i ma całą serię rolek na Instagramie na temat tatuaży.
Domyślam się, że nie jest to pozytywna opinia.
Nie. Tak, po prostu to w ogóle nie jest opinia, tylko on daje rady, żeby być rozważnym, jaki tatuaży się robi, bo jak na przykład ktoś sobie tatuował kota, to znaczy, że w poprzednich życiach prawdopodobnie był, ciągnie go do rasy kociej.
Ale że chce być Catwoman, czy...
Nie wiem. Która
co to
była
jest rasa kosia?
Nie wiem, bo jest też rasa gadzia.
No tak, Zuckerberg, no.
Że z gadem.
No, ale koty były chrzczone, nie? W Egipcie.
No właśnie to coś w tym stylu, chyba nie.
To w porządku, to się zainteresuje tą kocią rasą.
Ja ci podeślę tego typa, to jest naprawdę content pierwsza klasa.
A to nie jest ten taki typ, który właśnie na rolkach mówił, nie wiem czy na Instagramie, czy na TikToku, że dziary otwierają właśnie jakieś wrota dla demonów, coś takiego?
Tak, to ten typ.
Dobra, nie, to już wszystko wiem.
No. To ten typ.
No to miał rację, no. Mam dziary i mój telefon jest nawiedzony.
O.
Przypadek?
O, ale nie, on mówił też o takich dobrych efektach.
Tak. Ale że łapacz snów, czy znak nieskończoności, delfinek na kostce. Schemny najlepiej nad morzem.
Tribal na lędźwiach.
Tribal, no. O tak, no.
W stylu Brigitte Spears.
Było mi bardzo przykro, jak chciałam robić zdjęcie produktowe dla klienta i powiedział, że nie mogę, bo mam tatuaże. Ważny argument, nie?
Poczekaj.
Znaczy, nie mogę sobie wziąć tej pięknej oto butelki i zrobić zdjęcie na sociale, bo tatuaż wystaje.
A.
Także no...
Znaczy, jakby...
Co nie zaczynam okay. tematu... No właśnie jest okej, okay, nie? Ale co nie zaczynam tematu sociale jakichkolwiek, to wychodzi na to, że kreatywnie to naprawdę nic nie możesz zrobić, nie?
No ale to nie z każdą marką siedzi, żeby tatuaże się wyświetlały.
No właśnie, kurde, czemu nie? Ja uważam, że to jest jedyna droga, żeby sociale marek przetrwały, jak oni wyjmą te kije z dupy. I zaczną właśnie być tacy do ludzi. No masz różnych ludzi, no Boże, niektórzy mają bielactwa, niektórzy mają dziary, niektórzy są brzydcy, ładni. Czemu to jest zawsze ta blondynka z szatera z białymi zębami, jakby Chryste? Ja sama, jak jestem, wiesz, konsumentem
sociale. To masz białe zęby. Tylko jesteś ruda.
No nie? No. Szachmat. No, kurczę, ciężko jest mi sobie wyobrazić jakąkolwiek na przykład długofalową przyszłość w tym zawodzie, jak się nie zmieni podejście do sociali. Bo sociale tracą wartość, jak się stają telewizją. To jest największa siła sociali, że nią nigdy nie były, a teraz zaczynają być.
A co to znaczy, że stają się telewizją?
Reklama. Wszystko wyreżyserowane. Brakuje czynnika ludzkiego. Ja miałam taką nadzieję, że po pandemii sociale się właśnie zmiękczą, że to będzie takie bardziej o nas, o ludziach, o tym, że nie wiem, nie chodzi o to, żeby ci wcisnąć ten produkt, tylko żeby ci powiedzieć na przykład, czemu on jest dla ciebie, albo co on ci da. Albo po prostu wziąć zajebistego influencera, który będzie serio mówił, co myśli, no bo jak produkt ma zalety, to pewnie ma też jakieś wady i co z tego? Jakby typie, nie wciskaj mi tego na siłę. Powiedz mi serio, co to robi. Mhm. Bo nie ma produktu, który sprawdzi się wszystkim. Czy to w smaku, czy to w działaniu. I to są takie sociale, jakie ja bym chciała widzieć. Takie jak pato influencerzy prosto z serca.
Myślę, że to jest fantastyczny sposób. Lepiej tego odcinka nie można zakończyć, moja droga.
Bardzo poetycko wyszło.
To jest po prostu poezja. Ja nie wiem, czy to tak taki nagłówek powinien być po prostu chyba.
Tak, social media zniszczyło mi życie. Tak.
Tak też możemy zrobić. Ja chciałbym ci podziękować serdecznie za rozmowę, a wszystkich słuchających nakazać im, nie poprosić, nakazać tak. im, żeby subskrybowali. A możesz ty to zrobić? Możesz zrobić mi zamknięcie?
Tak. Nakazuję.
Bo ty się za tym znasz. Nakazuję. Nie musisz być zakazany. Nie, ty możesz być miła. Nie musisz
ładnie
być...
proszę. Proszę.
Ale nie, zrób mi całe zamknięcie. Tak. Że łapkę,
łapkę w górę, subskrybujcie i followujcie Pestka Szuc. Super content. Na Instagramie zwłaszcza piękne zdjęcia. Prawie tak ładne jak Ela Gavin.
Jak Ela Gavin.
Nie, lepsze. Nie żartuję.
Sprawdzę, Eli. Ile Ela ma lat?
Pod 50.
Okej, okay. Nie, to ona ma więcej doświadczenia. To dlatego.
Ale nadrabiasz.
Coś tam?
No, nie, strasznie. Serio polecam, ja jestem fanką Pestki.
Zobacz, a Pestki, okej. Okay. No, myślałem, że Gavin.
Nie.
Ele, sprawdźcie też. Wyślijcie linka do tej fantastycznej rozmowy do wszystkich hejterów social mediów, tudzież fanów pato influencerki, bo można się czegoś dowiedzieć. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję ci bardzo również. Pestka Szuc.